Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko. Program realizuje Ryszard Wojtowicz. Witam po dłuższej przerwie związanej z podróżą. Ostatnie 2 miesiące spędziłam w pięknej, o bogatej przyrodzie południowej Karolinie. Kiedyś może o niej opowiem. Natomiast dziś pragnę porozmawiać o Barbarze Kraftównie, wielkiej polskiej aktorce.
Ojciec był architektem, matka była żoną przy mężu, z tym, że i matka, i starsza siostra posiadały wykształcenie muzyczne. Matka pięknie grała na skrzypcach, miała absolutny słuch, bardzo piękny głos miała, ładnie, ale to był wszystko na użytek własny, prywatny.
I pewnie miała piękne oczy, bo po kimś pani nie ma.
No, dziękuję za komplement. Ale ja absolutnie wyszłam jako mieszanka, bo matka była bardzo, jak to się mówi, wściekłą brunetą, Carmencita, a ojciec z rodziny albinosów, bardzo jasny, jasnej karnacji i jasny blondyn. No i z tej mieszanki biało-czarnej wyszłam ruda.
Te rude włosy, a nie peruka, zagrały w przedstawieniu Biesiada u hrabiny Kotłubaj według Witolda Gombrowicza. To przedstawienie, wyreżyserowane przez Roberta Glińskiego, przypomniano w TVP Kultura. Wśród realizatorów spektaklu był krytyk teatralny Jan Bończa-Szabłowski, który dokonał adaptacji i stworzył świetny scenariusz. To przedstawienie powstało w 2017 roku, tak?
Tak,
to się zgadza, tak? Natomiast teraz je przypomniano i to była niewiarygodna uczta. Właściwie w tym całym zalewie informacji o Barbarze Kraftównie, zalewie tych wspomnień przeróżnych, to była perełeczka i ja serdecznie gratuluję takiego bardzo podejścia do Gombrowicza i takiego doboru aktorów.
To bardzo dziękuję. To był taki prezent, który zrobiłem sobie jakiś czas temu, ponieważ tak pomyślałem sobie, że będąc krytykiem teatralnym ciągle kogoś oceniam i tak opisuję, prawda, krytycznie, ale oczywiście z życzliwością oglądane spektakle. I tak sobie pomyślałem, że jak właśnie minęła mi ta 50, że może zrobię coś takiego, taki swój wymarzony spektakl. Znaczy, tak, oczyma wyobraźni oczywiście. Czyli zmontuję taką ekipę, którą bym chciał obejrzeć właśnie w tym Gombrowiczu. Z tym Gombrowiczem ja miałem taką przygodę dosyć zabawną, ponieważ kiedyś na otwarcie Muzeum Gombrowicza we Wsoli dyrektor zaprosił jedną z realizacji Biesiady u hrabiny Kotłubaj, nie będę mówił którą, i mówi, jak się to panu podoba. Ja mówię, w ogóle mi się to nie podoba, ponieważ jest to zupełnie o czym innym. To jest idealna opowieść na taką gwiazdorską obsadę. No to może pan zrobi jakąś adaptację, powiedział kustosz Muzeum Gombrowicza. Ja mówię, no dlaczego nie?
No i jaka to była obsada?
No więc jeśli chodzi o tę obsadę, to ja tak tę obsadę sobie tak wymarzyłem właśnie panią Polony. Potem wymarzyłem sobie, żeby w roli starej markizy była Barbara Kraftówna, która idealnie mi pasowała do tej postaci. No i oczywiście postać barona Felbauma, czyli takiego trochę operetkowego, zblazowanego barona. No pomyślałem sobie, no idealny będzie Bogdan Łazuka. No i tak i zadzwoniłem do pana Bogdana Łazuki, czy on by się zgodził właśnie w taki, bo to jeszcze robiliśmy wtedy czytanie w Radziejowicach, w Pałacu w Radziejowicach. I słyszę taką przerwę, taką ciszę w tym, mówi, Jasieńku kochany, nie byliśmy na ty, ale pan Bogdan znał mnie oczywiście jako krytyka teatralnego Rzeczpospolitej, czytał często, tam bywał w Rzeczpospolitej głównie w dziale sportowym, bo ze względu na swoje miłość do piłki nożnej. No i mówi, kochany, Ja całe życie marzyłem, żeby zagrać w Gombrowiczu. Słuchaj, ileś tam lat temu zadzwonił do mnie Adam Hanuszkiewicz, bo chciał zrobić Transatlantyk Gombrowicza. No i zaproponował mi tam udział. No podejrzewam, że Gonzala, tak mi się wydaje. Nie wiem, o jaką tam rolę chodziło, ale pewnie tak. I ja się tak ucieszyłem, bo ja po prostu zawsze uważałem, że ja powinienem zagrać w Gombrowiczu. I tak się ucieszyłem. Kupiłem sobie wszystkie jego dzienniki. Usiadłem, zacząłem czytać i byłem zachwycony tym jego językiem, tym jego stosunkiem do świata, tą jego taką filozofią, ale i takim dystansem do tego wszystkiego, co się wokół toczy. I potem sobie się przyzwyczaiłem do tej myśli. Potem się okazało, że niestety Adama wyrzucili z Teatru Nowego. On pojechał do tego z Kolimowa. Tam się rozchorował, tam słabł i właściwie, no i potem umarł i właściwie wiadomo było, że tego nie zagra. Mówię sobie, zostałem z tym Gombrowiczem jak Himmelsbach z angielskim, prawda? Zainwestowałem w coś, co potem nie miało. I ty do mnie dzwonisz i pytasz, czy ja bym zagrał tego barona Felbauma.
Nie mam ścieżki dźwiękowej przedstawienia, o którym mowa, ale żeby dać tym z Państwa, którzy nie znają Biesiady u hrabiny Kotłubaj, namiastkę gombrowiczowskiego klimatu, sięgnęłam po mały fragment słuchowiska Waldemara Modestowicza, które zostało zrealizowane w naszym radiu. Hrabinę grała znakomita poznańska aktorka Kaja Nogajówna. I tak to słuchowisko się zaczyna.
Proszę przyjść do mnie w piątek na obiad. Te obiady są wytchnieniem w paśmie codziennej filantropii. Czymś w rodzaju święta i odlotu. Chcę mieć także coś dla siebie. Trochę śpiewu, muzyki, trochę osób najbliższych. A dlatego w piątek, aby nie było nawet cienia myśli o tym mięsie, o tym waszym wiecznym mięsie i o tej krwi. Za dużo mięsożerności, za dużo oparów mięsnych. Nie widzicie już szczęścia poza krwistym bewsztykiem. Uciekacie od postów. Wstrętne ochłapy mięsne żarlibyście bez przerwy dzień cały. Rzucam rękawice. Pragnę przekonać, że post nie jest dietą, lecz ucztą dla ducha.
Brawo, brawo.
Witold Gombrowicz. Biesiada u hrabiny Kotłubaj.
Co za zaszczyt być w liczbie 10-15 najwyżej osób, które dostąpiły postnych obiadów hrabiny. Wyższy świat zawsze pociągał mnie i magnetyzował, a cóż dopiero świat tych obiadów.
Narratorem, a jednocześnie bohaterem jest młody Gombrowicz, który z pewną naiwnością przypatruje się światu arystokracji. W poznańskim słuchowisku grał Gombrowicza Wiesław Komasa, w przedstawieniu telewizyjnym Piotr Adamczyk. Jeszcze się zatrzymamy przy kwestiach markizy, którą odtwarzała w słuchowisku Krystyna Feldman.
Brawo! O, kac! Szarmant!
Ale zdaje mi się, że to nie tak.
My, arystokracja, holdujemy wielkiej swobodzie obyczajów w najściślejszym kółku. A wówczas, jak to pan może słyszał, używamy nawet czasami gruboskórnych wyrażeń i bywamy frywolni, a nierzadko i swoiście ordynaryjni. Ale nie trzeba się zaraz przerażać. Trzeba się oswoić z nami.
No, w tych zawodach markiza Feldman kontra markiza Kraftówna wygrała Barbara Kraftówna w przedstawieniu Roberta Glińskiego. Jej gra to prawdziwy majstersztyk. Koniecznie państwo sięgnijcie do tej telewizyjnej realizacji. To ponadczasowe przedstawienie, tak jak ponadczasowa jest satyra Gombrowicza. W tym przedstawieniu satyra na szczęście nieskażona jest przerysowaną doraźnością. Jan Bończa-Szabłowski ciekawie zbudował scenariusz. Sięgnął do innych tekstów Gombrowicza, poszerzając bardzo zgrabnie biesiadę u hrabiny Kotłubaj.
I potem jak już była ta sytuacja taka telewizyjna, to wiedziałem, że oczywiście obie panie, to znaczy pani Barbara Kraftówna i pani Anna Polony, już wiedziały, że mają to zagrać, znaczy, że chciały to zagrać i bardzo chciały to zagrać. I kiedykolwiek tylko się spotykaliśmy, no bo to one tak zawsze do mnie mówiły: Pani Janeczku, no czas leci, wie pan, ja jeszcze chciałabym naprawdę tutaj nie korzystać z suflerów. Mówi pani Anna, ja mówię: pani Anno, gdzie pani będzie korzystała z suflerów? Przecież pani doskonale, no na razie tak, ale wie pan, nie wiem, co będzie później. I pani Barbara Kraftówna mówi tak: no kochany, bo ja już mam taki wiek, że do mnie ciągle puka Alzheimer. Ale na razie go nie wpuściłam, ale może się zdarzyć, że nieopatrznie wejdzie mi, wefrunie mi przez lufcik. Ja wtedy nie będę wiedziała, co z nim zrobić. Także spiesz. Ja miałem takie poczucie, że ten czas tak leci. Z drugiej strony miałem w sobie coś takiego, to chyba każdy z nas ma coś takiego, że jak coś o czymś marzy, to tak jeszcze przeciąga tę chwilę, przeciąga, prawda, najgorzej się zdecydować kiedy. No i kiedy, i rzeczywiście, to jeszcze mieliśmy za tak powiem, dawnych czasów. Ja wtedy rozmawiałem z panem Jerzym Kapuścińskim, który był szefem Dwójki, znaczy telewizyjnej Dwójki, i on przeczytał ten scenariusz, mówił: on jest bardzo fajny, błyskotliwy, tylko wie pan co, tylko on jest za krótki, niech pan go troszeczkę rozszerzy. Mówię: no dobrze, no to go rozszerzę. No i potem się zmieniły warunki, zmieniły się władze telewizyjne i ja postanowiłem pójść z tym do szefa TVP Kultura, pana Matyszkowicza, który przeczytał ten tekst i tę obsadę i po prostu od razu to zaakceptował, powiedział, że to może być świetne widowisko.
Ja tam no i tutaj jeden... właśnie a propos tego scenariusza, to może powiedz, o co wzbogaciłeś biesiady u hrabiny Kotłubaj? Jakimi dodatkami z jakich innych dramatów Gombrowicza?
Tak. Nie tylko z dramatów, ale także z opowiadań, także nawet z dzienników, także z tak zwanych złotych myśli. Tam była też taka sytuacja w tym opowiadanku, że pędzenia mej duszy, kiedy przychodzi Gombrowicz i prosi panią hrabinę: pani hrabino, obiecała mi pani zadedykować swój tomik Gędzenia mej duszy, a prawda, prawda, i daje mu ten tomik. I na tym, i tu jest w tym utworze tyle, że on daje jemu ten tomik i on patrzy, że ona nie podpisała się hrabina Kotłubaj, tylko zapisała Podłubaj, prawda, i tak dalej. No ale myślę sobie, no gędzenia mej duszy, no trzeba by było zacytować jakieś takie gędzenia mej duszy. I oczywiście przyszła mi do głowy ta częstochowska poezja, prawda, częstochowskie rymy królowej Małgorzaty z Iwony Księżniczki Burgunda o giętkości. No i wybrałem ten właśnie fragment i tutaj to się w tym w tym mieście. Także, sprawa, ponieważ wiedziałem, że oni rozmawiają na temat wyższości arystokracji nad innymi warstwami społeczeństwa, no to oczywiście wiedziałem, że
operetka.
Sporo arystokracji jest w operetce. Tak, dlatego, że wiesz, jak się patrzy na ten utwór, właśnie ten utwór doskonale pokazuje, że to młodzieńcze opowiadanie potem zainspirowało go do rozszerzenia niektórych wątków w tych późniejszych opowiadaniach. Bo tak jak naprawdę to nie wiem, pozycja Gombrowicza w tym opowiadaniu jest trochę tak jak Iwony Księżniczki Burgunda właśnie w tym, że w dramacie, kiedy tutaj mamy, tam mieliśmy świat królewski, ten dwór królewski, taki dla tej Iwony zupełnie nieprzekraczalny, to znaczy tego, a tutaj mamy tą arystokrację, z którą zetknąć się chciał od lat Gombrowicz.
No i księżna Kotłubaj. Anna Polony.
Miała w swoim repertuarze znakomitą właśnie królową Małgorzatę w Starym Teatrze. Mm-hmm. I to było piękne, że pani Anna Polony bardzo, jak ja jej to złożyłem, tą propozycję, no to oczywiście nie, że jestem za stara i tak dalej, ale potem ja widziałem, jak ona to przeczytała, że jej się to bardzo spodobało.
Jak ona podaje na przykład skądinąd trudną kwestię na scenie, prawda, bo i cóż by było, gdyby Gmin odkrył, że nasza dupa taka sama, prawda? No i ona to kilkakrotnie podaje, to jest też zabawny moment w tym przedstawieniu. No i też pokazuje klasę tych aktorów, tak. którzy różne kwestie podają jak perełeczki nam.
No to jest właśnie ten o tym D3 kropki, to jest właśnie z operetki Gombrowicza, ten cytacik. Ja się trochę wzdragałem, czy to tak wypada pani Annie zaproponować taki cytat, ale oczywiście przyjęła to, ponieważ jest to, no to się dobrze wkomponowało w tę opowieść o arystokracji. Wiesz, tam rzeczą taką, która była jeszcze dla mnie takim niezwykłym wspomnieniem, jest to, że na planie panowała jakaś niesamowita atmosfera. Wszyscy się jakoś tak polubiliśmy.
Wspaniałe polskie aktorstwo, wybitni ludzie teatru, to jest nasza duma. Na to składa się praca takich ludzi jak Juliusz Osterwa, twórca studia teatralnego Reduta. To był teatr eksperymentalny założony przez Osterwę i Mieczysława Limanowskiego. Działał w latach 1919-39. To był teatr laboratorium poszukujący nowych metod pracy aktorskiej. W tym zespole znalazł się Iwo Gall, który stał się poniekąd kontynuatorem działań Osterwy i z którym bardzo wcześnie, bo już w czasie wojny, zetknęła się Barbara Kraftówna. Tak jak nieudany moim zdaniem, bo nazbyt chaotyczny, jest film dokumentalny Remigiusza Grzeli Kraftówna w krainie czarów, ta książka pod tym samym tytułem jest szalenie interesująca i napisana z wyczuciem. W niej dużo miejsca Grzela poświęca właśnie związkom Kraftówny z Iwo Gallem. Bezgranicznie wierzyliście Gallowi, pyta Grzela. Gall nas dokładnie spenetrował, poznał nasze charaktery, miał do nas indywidualne podejście. A co zobaczył w pani? Na pewno swobodę przekazu, wyobraźnię, samodzielne myślenie, osobowość. Myślę, że zobaczył we mnie tę aktorkę, którą się później stałam. Polecam Państwu tę lekturę. I wracam do rozmowy z krytykiem teatralnym i autorem scenariusza telewizyjnego spektaklu Biesiada u hrabiny Kotłubaj, Janem Bończą-Szabłowskim. O Barbarze Kraftównie można powiedzieć, że była wnuczką duchową Juliusza Osterwy, jako uczennica Iwo Galla.
No tak, ona zawsze podkreślała właśnie tego Iwo Galla. Ja tak kiedyś powiedziałem żartem, że dzięki pani opowieściom o Iwo Gallu Iwo Gal dla ludzi teatru nie stał się Galem anonimem, bo on rzeczywiście jakoś ciągle żył w tych pani wspomnieniach. Ona zawsze podkreślała, że Iwo Gal nauczył ją właśnie poruszania się i emisji głosu i takich, no tych wszystkich, przecież oni żyli jak w zakonie w tym studium Iwo Gala. Najpierw w Krakowie, potem na Wybrzeżu, no bo przecież pani Barbara Kraftówna zadebiutowała później tam na Wybrzeżu, w Teatrze Wybrzeżu, potem się przeniosła. Zresztą ona miała szczęście do mistrzów. Ona sobie potrafiła zawsze dobierać tak tych ludzi, żeby móc jak najwięcej skorzystać jako aktorka, którzy dali, bo przecież no Iwo Gal ją no, właśnie nauczył aktorstwa, potem był Erwin Akser, który też ją wprowadził jako aktorkę w ten świat literatury takiej bardzo ważnej, bo przecież tam w Teatrze Współczesnym zagrała między innymi w Play Strindberg w reżyserii Andrzeja Wajdy z Tadeuszem Łomnickim i Andrzejem Łapickim. To była premiera tego utworu. Potem znowu był czas uciech staropolskich, do których wprowadzał ją Kazimierz Dejmek. I właśnie w czasach Teatru Narodowego pani Barbara zabłysnęła jako wręcz specjalistka od Witkacego, bo kilka razy z tym Witkacym się spotkała i potem stała się taką ambasadorką Witkacego, no i Gombrowicza pod Lani, bo wystąpiła jako pierwsza Iwona księżniczka Burgunda w światowej premierze tego utworu w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w 1957 roku. Czyli miała to szczęście wejść w ten świat Gombrowicza. Ja ją pytałem o to, to ona mówiła: proszę pana, dla mnie wejście w świat Gombrowicza to tak jakbym poleciała rakietą na Księżyc, to znaczy zupełnie inną przestrzeni. No i ten Witkacy i właśnie potem, bo ona pojechała potem, jak już stała się taką aktorką witkacowską, to została zaproszona do Stanów Zjednoczonych w latach 80., żeby zagrała matkę. A ona mówi: no ale ja nie znam angielskiego. No to się pani nauczy. No to się nauczyła, prawda? Więc
fonetycznie podobała.
Tak, tak, tak. Ale potem się tak tego angielskiego na tyle nauczyła, że postanowiła zagrać właśnie tytułową hrabinę Kotłubaj, bo też w Stanach Zjednoczonych pojawiła się premiera, nie była to prapremiera, no ale to była premiera właśnie Biesiady u hrabiny Kotłubaj. No i ona tam wtedy zagrała to bardzo taki ekscentryczny spektakl. Znaczy ona powiedziała, ja pamiętam coś takiego, bo ona tam mówiła właśnie o tym Witkacym i powiedziała, że dlaczego uważa się też za aktorkę Witkacego, że zrozumiała, że taką aktorką Witkacego jest, bo ona powiedziała, że mam instynktowne wyczucie deformacji, którą miał Witkacy w sobie i którą zapisał w swojej twórczości. Deformacja daje aktorom ogromne pole do popisu.
Ja spotkałam się z Barbarą Kraftówną w 2001 roku w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Kraftówna zadziwiła, zachwyciła publiczność sposobem, w jaki podawała przez pół godziny filozoficzne teksty Witkacego.
Upadkowi religii w Grecji zawdzięczamy teatr. Ale twierdzę, że na to został on nam podarowany, abyśmy z niego naprawdę mogli wyjść w świat prawdziwego piękna, a nie zakopać się w realistycznym śmietniku.
To był szczególny wieczór. Teatr Gombrowicza obchodził swoje imieniny. Zaproszono witkacologów i znawców Gombrowicza. Padały pytania, co Gombrowicz i co Witkacy, kiedyś zakazani czy okaleczeni przez cenzurę, mogą nam dziś powiedzieć. Pokazano też przedstawienie Berry Berry, wyreżyserowane przez Wiesława Komasę. Scenariusz Berry Berry oparty jest o tekst matki Witkacego. To był ważny punkt tego wieczoru. Przeprowadziłam wtedy rozmowę z Wiesiem Komasą, taką bardzo osobistą. Przytoczę ją przed rozmową z Barbarą Kraftówną.
Do Witkacego można wracać dziesiątki razy, jak się okazuje, i za każdym razem znajdować coś nowego. Bo realizowałeś Berry Berry w szkole teatralnej, realizowałeś, z tego co wiem, w Paryżu, w Bydgoszczy, a teraz w Gdyni.
No tak, bo ja uważam, że każdy ma do napisania jeden wiersz, aktor do zagrania jedną rolę. Podejrzewam, że reżyser do wyreżyserowania jedną sztukę. Matka Witkacego dla mnie jest sztuką, magią, sztuką, tajemnicą, pojemnością taką, której nie jestem w stanie wydobyć na zewnątrz, a powrót, każdorazowy powrót do treści tego dramatu powoduje nieustannie we mnie przypływ tych samych wzruszeń, myśli. Opętany jestem tym dramatem, niewątpliwie. Ja już sam nie wiem, czy ja wymyślam jakiś dodatkowy utwór na kanwie tego utworu. Tak sobie czasami myślę, że skoro ludzie znajdują tam coś dla siebie i swojego, skoro ja nie kłamię, bo to jest uczciwość moja w tej chwili, na tym etapie życia, to znaczy, że wynika to z potrzeby z jednej strony i potrzeby odbioru z drugiej strony. I to widzisz, to jest tak, że jak robiłem w Paryżu matkę, zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że ludzie wszystkiego są nauczeni w życiu. Nawet są nauczeni słowa matka. Bo kiedy na konferencji prasowej redaktorka, ot tak, zadaje mi pierwsze pytanie, czym dla pana jest słowo matka? To ona mnie tak zirytowała tym pytaniem, że pomyślałem sobie tak, no co mogę? Po prostu przerwać rozmowę albo... I tu poszedłem na całość. Powiedziałam, mimo że byłem na obcym gruncie, powiedziałam jej, przepraszam pani redaktor, ile ja mam czasu? I ona już nie zrozumiała tego, co ja jej zaproponowałem, bo zmieniła temat. I właśnie kiedy się zastanawiamy, Andrzej Tarkowski powiedział, że jeżeli jest coś takiego, co z niewiadomych powodów powraca do ciebie, to znaczy jest ci zadane na własne rozwiązanie, jakaś scena z filmu, jakiś utwór muzyczny. Ta matka mi jest, ja nie wiem, takie mam poczucie, że ona mi jest zadana. Matka w moim życiu odegrała rolę nieprawdopodobną i właściwie czas nas zaskoczył. Zaskoczył ją, zaskoczył mnie, zaskoczył. No, mimo, że mówiliśmy dużo, nie powiedzieliśmy sobie wszystkiego. I może dlatego tak bardzo chcę tym utworem ciągle kontynuować te niedokończoną jakoś rozmowę. Znajduję tam ciągle, za każdym razem inną puentę, inny punkt wyjścia. Ja naprawdę nie wiem, jak mnie ktoś mówi, że rozumie, on rozumie Gombrowicza, albo on rozumie Witkacego. Ja właśnie tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, że ktoś rozumie. Nie rozumiem, to znaczy jemu jest dane, a mnie jest niedane. Tego nie rozumiem. I najwięcej mi na przykład o Witkacym powiedziała siostra zakonna, karmelitanka na Łobzowskiej ulicy w Krakowie, w zamkniętym klasztorze. Rozmawialiśmy przez kraty. Okazało się, 80, ona ma parę lat, Zofia Głogowska, siostra Teresa. I powiedziała mi wtedy taką rzecz. Ja do niej trafiłem z racji tego, że wiedziałam, że Witkacy ją malował. Namalował jej 12 ulizanych obrazów. Nawet to mnie zaintrygowało. I ona się całe życie za niego modli. No bo on popełnił samobójstwo i ona jak gdyby modli się, chce mu pomóc. Niezwykła rozmowa. I ona zza tych krat powiedziała mi tak, proszę pana, chce pan robić Witkacego, pan to musi podnieść wszystko wyżej. Dlatego, że Witkacy to był nieprawdopodobny talent, to był talent geniusza, który się zdarza, zjawia raz na jakiś czas i on był chory na rozpacz. On umarł z rozpaczy. Nie umiał sobie poradzić z tym nadmiarem talentu, bo nie uniósł go wyżej. I dzisiaj po naszej premierze Beriberi podobno był jakiś lekarz psychiatra, który aktorom się zwierzył, że to tak właściwie jakby psychiatra rozpatrywał książkowo problem rozpadu osobowości. Ale mówi, dla niego było najistotniejsze to, że zostało to podniesione do granic metafizyki. No, ja tu mądrych rzeczy nie będę mówił. Naprawdę, dlatego że ja czuję Witkacego w sposób bardzo ludzki. Jak ktoś mi mówi taką rzecz, że najistotniejszą rzeczą, jedyna rzecz pewna w świecie to cierpienie, że robimy dokładnie wszystko, żeby dokładnie wszystko zniszczyć, to jeżeli matka w ostatnim momencie mówi obejmij mnie, to przecież dotykamy nawet taką swoją podświadomością, dotykamy tego nieprawdopodobnego słowa, jakim jest samotność. Samotność, miłość, rozpacz, niespełnienie. No i jeżeli nie masz tutaj teraz odnośnika do tego wyżej, czym może być Bóg, to wtedy jest rozpacz. I tu zamyka mi się to koło tym zdaniem siostry. On umarł na rozpacz. Nie, ja nie mówię tego z punktu widzenia znawstwa nadzwyczajnego dzieł Witkacego, chociaż rzeczywiście znam Witkacego i jego rozprawy filozoficzne. Naprawdę znam, ale nie pomaga mi to. Nie pomaga mi to w twórczości. Wręcz przeciwnie. Im więcej wiem to teoretycznie, naukowo, zamyka mnie w mojej odwadze rozpatrywania ludzkiej tragedii. O, tu jest mi najbliższy Witkacy. Kiedy ja rozpatruję ludzką tragedię, jest mi bardzo bliski, jak gdyby ja wiem, że w rozpatrywaniu jego założenia ja wobec siebie nie kłamię. Jeżeli jest taka sytuacja, jak tutaj w Gdyni się zdarzyła, no to już mogę powiedzieć, bo to już w końcu premiera już była i teraz spektakl już pójdzie swoim nurtem życia, poza mną. Poród się dokonał. To jedna rzecz jest niewątpliwa w tym, że ludzie, spotkałem tutaj grunt wyjątkowej, takiej dobrej, fantastycznej pracy zespołowego teatru, jaki za moich czasów był w Poznaniu i tamten teatr mnie tego nauczył. Ja nie umiem się znaleźć w innym teatrze. Tutaj się nie musiałem wstydzić i mogłem korzystać rzeczywiście z zasobów takich zaskórniaków odwagi psychicznej to jest bardzo, i artystycznej. To jest bardzo ważne. A poza tym wydaje mi się, skończył się jakiś wiek, zaczął się jakiś następny wiek i słowo matka wydaje mi się, że jest słowem fundamentalnym.
Tak mówił w Gdyni w 2001 roku Wiesław Komasa. Barbara Kraftówna dwa razy grała matkę w sztuce Witkacego. Była też nagradzana w kraju i za granicą za witkacowskie kreacje.
Tak, wyróżnienia, nagrody, ale największa łaska losu, propozycja eksperymentalna, bo ta moja druga matka i drugi Witkacy z matką to był na obcym terenie, w obcym kraju, w obcym języku. Wyjazd do Ameryki, nie znając angielskiego, fonetycznie nauczyłam się roli, bo okazało się, że jednak angażują mnie ze względu na opinię, która została już jakby utrwalona, że jestem modelową aktorką witkacowską. A do tego też i Gombrowicz mnie nie ominął. Więc mam wrażenie, że panowie, obaj autorzy i po śmierci w jakiś sposób rywalizują. Ja zdecydowanie tak to sobie tłumaczę, bo zaczęłam Witkacym w Ameryce, a nie tak dawno miałam okazję zagrać biesiadę u hrabiny Kotłubaj Gombrowicza, przygotowaną przez zespół amerykański i zaproszoną na festiwal gombrowiczowski.
Gospodarze z Gdańska zaprosili panią z takim wykładem teoretycznym właściwie tutaj.
Tak, otóż w okresie świątecznym, co to wyjechaliśmy z rodziną i przyjaciółmi na narty, śniegu nie było, bardzo dużo palaczy i w ręce mi wpadł Witkacy, piszący o tym, jak należy rzucać papierosy, jak się rzuca, jak się wraca i tak dalej. I ja tym nagle tej mojej grupie rodzinno-przyjacielskiej zaproponowałam, bo znudzeni tacy pałętali się bez śniegu narciarze. Mówię, poczytam wam coś. I ponad godzinę czytałam im Witkacego. Nie minęło parę tygodni i nagle dostaję telefon z Gdyni. Myślę sobie, no tego się nie spodziewałam. Bardzo to trudna sztuka jest i jest to naprawdę inna technika niż tekst mówiony w roli.
Przy okazji, jak się pani podobało przedstawienie, które oglądaliśmy?
Nadzwyczajne. Najgłębsze gratulacje dla zespołu, dla aktorów, dla realizatorów, dla dyrekcji. Wspaniały spektakl. Tak jak padły słowa później już po spektaklu, że ci twórcy mówili, że nakarmili się w trakcie realizacji, naładowali akumulatory swoje. Tak sądzę, że widzowie, nawet ci może kompletnie nieprzygotowani, zostali naładowani jednak tak wspaniałą propozycją artystyczną. Ruch, dźwięk, scenografia, plastyka.
Tak, świetnie, tak.
Znakomite.
I świetne spuentowanie też całości. Tak.
Coś cudownego. Tak, to po prostu, no to są te metafizyczne uczucia, o których dzisiaj czytałam. To jest ten inny, zaczarowany świat, a nie odtwarzanie życia.
Ta pierwsza taka pani wielka rola, z którą utożsamialiśmy panią, pomijając piosenki,
kabaret,
pomijając kabaret, to był film Jak być kochaną.
Oczywiście. Wspaniała postać, autentyczna postać. Felicja z Jak być kochaną. Tak.
Pani zdaniem, jaka powinna być sztuka aktorska?
Czym jest aktorstwo? Na pewno aktorstwo jest poza rzemiosłem, które jest niezbędne. Posiadanie szerokiej wiedzy rzemieślniczej, warsztatowej, pełnej kontroli, pełnej świadomości, złożonej z wielu elementów, a do tego zmieniającej się wraz z upływającym czasem. Tak samo jak język się zmienia, tak zmieniające się powinno być i aktorstwo. Jeśli się nie zmienia, to zostaje ramotowate. Tak?
A czy można się zapamiętać w roli?
Nie powinno się zapamiętać. Człowiek musi być w pełnej, że tak powiem, kontroli, stałej kontroli tego, co robi.
Ja to w kontekście osoby Łomnickiego o to pytam, ponieważ w Poznaniu obserwowałam, jak wchodził w rolę Lira i on, nikt mu nie odbierze tego, że był wielkim aktorem, prawda?
To był zjawiskowy aktor, bo my mamy wielu wspaniałych i wielkich aktorów, ale Tadeusz należał do tego typu osobowości, które już przekraczały granice, nazwijmy to ustalonej jakiejś normy, tego najwyższego jakiegoś lotu czy pozycji. I stąd wkraczał określenie tego, co się nazywa zjawisko, bo się zapominało. Ja jako partnerka jego stojąca na scenie chwilami ulegałam złudzeniu, że to, co pani nazwała, że on zapamiętał się, to było kontrolowane przez niego. absolutnie świadome i kontrolowane wszystkie jego propozycje. A sprawiały wrażenie zapamiętania. Myślę sobie, Matko Święta, bo taka była scena w Play Strindberg. Edgara grał. Gdzie tam ma atak apopleksji? Więc nadyma się, nie wiem, sinieje. Nagle wypuszcza powietrze, blednie. I to widać, my to widzimy. I ja miałam kilkakrotnie uczucie przerażenia, bo myślę sobie, no dziś przesadził chyba. Coś za dużo, za ostro wziął. Nie, powiedzmy sobie zawsze świeże wykonanie, bo nie koncepcja. Koncepcja była ta sama, ale wykonanie było świeże. Rola potrafi zostawić ślady, powiedziałabym, że i na całe życie aktorskie. Takim przypadkiem był wspaniały aktor, technik Jan Świderski, świętej pamięci. Wspaniały, ale jego rewelacyjna rola Romulus Wielki, w którym on to roli miał jakieś grymasy, które zbudował sobie do roli i nagle okazało się, że te grymasy zostały mu jakby na życie i na następne role przeszły. Jakby nie mógł tego zlikwidować. To po prostu wszczepił sobie grymas ust, twarzy, coś z językiem robił, obmywał się, to zostało.
To wielcy polskiej sceny odeszli, ale pamiętamy ich kreacje. Dziś wspólnie z Janem Bończą-Szabłowskim rozmawialiśmy o wielkiej polskiej aktorce Barbarze Kraftównie.
Wiesz, ja się kilkakrotnie, no czytaliśmy te różne, prawda, opowieści o Barbarze Kraftównie. Mieliśmy okazję ją poznać, prawda, bardziej czy mniej, ale jeżeli pozwolisz, to zacytuję ci taką opinię, która wydaje mi się no po prostu trafieniem w samo sedno. To znaczy Edward Chatto napisał kiedyś o Kraftównie w ten sposób. Ma ona w sobie organiczną, naturalną nienaturalność, zaczynając od głosu i ruchu, które czynią wrażenie, jak gdyby z baletową płynnością przepływały przez niewidoczne jakieś katarakty i przeszkody, poprzez spojrzenia, reakcje, słowa i zachowanie się partnerów, aż do umiejętności tworzenia wokół siebie niesamowitością trącącej aury psychicznej. Skomplikowane, ale piękne.
Naturalna nienaturalność. Świetnie to ujął Edward Chatto. A ja jeszcze dorzucę na koniec zdanie z książki Mój teatr Iwo Gala. Chciałem wychować zdrowych, czystych ludzi teatru, który by się stał dla nich życiem, a nie środkiem do życia. Barbara Kraftówna była tej idei ucieleśnieniem. Kłaniam się Państwu. Barbara Miczko-Malcher, spotkania zrealizował Ryszard Wojtowicz. W audycji wykorzystałam muzykę Leszka Możdżera z filmu Nienasycenie.